Rząd chce zaostrzyć przepisy o ruchu drogowym. Za przekroczenie prędkości zapłacimy nawet 5000 zł. Prawdopodobnie więcej i to już nie w ramach kary. Zapłacimy też za wodę i ścieki. Czy restrykcje będą dotyczyć tylko osób niezaszczepionych? Główny Inspektorat Sanitarny nie wyklucza takich rozwiązań, a ograniczenia dla osób, które nie przyjęły szczepionki, wdraża Francja i Grecja. Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął dziś, czy wyższość prawa unijnego nad krajowym jest zgodna z polską konstytucją. A dziś jest 13 lipca, to jest podsumowanie dnia w RMF FM. Ja się nazywam Jonasz Jasnorzewski i serdecznie zapraszam. Zaczynamy od planów rządu zaostrzenia przepisów drogowych. Jeśli zmiany przyjęte dziś przez Radę Ministrów wejdą w życie, to słono zapłacimy za pieractwo za kierownicą. Wśród zmian znalazły się m.in. mandaty za prędkość do 5000 zł, wyższe OC dla piratów drogowych i opłacana przez sprawcę śmiertelnego wypadku renta dla rodziny ofiary. Nasz reporter Grzegorz Kwolek zna szczegóły rządowego projektu.
Za szczególnie niebezpieczne wykroczenia, głównie te przeciwko bezpieczeństwu pieszych, sądy i policja będą mogły nałożyć grzywnę nawet do 30 tysięcy złotych. Renty dla rodzin ofiar będą przyznawane w procesie karnym automatycznie, bez konieczności wniosku pokrzywdzonych czy prokuratora. Wzrośnie też maksymalna liczba punktów karnych. Za jedno naruszenie przepisów będzie można ich dostać aż 15. Będą kasowane dopiero po 2 latach i nie będzie można zmniejszyć ich liczby dzięki specjalnym szkoleniom. Rząd zapowiada też powiązanie wysokości obowiązkowego ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych. Rządowy projekt ustawy niedługo ma trafić do Sejmu. Nie wiadomo, od kiedy te nowe przepisy miałyby wejść w życie.
To zmiany dobre, potrzebne i społecznie pożądane, komentuje Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl.
Uważam, że to jest znakomity kierunek zmian, oczekiwany zresztą społecznie i poprzednie rządy się tego obawiały trochę, ale badania społeczne pokazywały, że ludzie tego chcą. Uporządkowania pewnej sytuacji na drogach i my infrastrukturą nadrobiliśmy te europejskie standardy, natomiast no niestety nie nadrobiliśmy tego pewnym systemem wychowania ludzi już poza tym wiekiem, kiedy się ich uczy, czyli dorosłych będących już na drogach, no jednak tam też jeszcze nie należy zaniedbywać wychowania ludzi i tutaj już system kar ma ogromny wpływ. Dobrze, że te kary zostają w Polsce, dostaną, przynajmniej tak wygląda na to z projektu przyjętego przez rząd, urealnione. I to rzeczywiście będą już stawki działające na ludzi, na tych, którzy będą brali pod uwagę, czy na pewno warto popełnić wykroczenie.
Według eksperta zaostrzenie kar za drogowe wykroczenia poprawi bezpieczeństwo na polskich jezdniach.
Z doświadczeń innych krajów, nawet naszych południowych sąsiadów, ale też z badań naukowych wynika, że wysokość kar ma wpływ na to, co dzieje się na drogach i mogę się założyć, postawić orzechy przeciwko dukatom, że to będzie znaczna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach, kiedy już to zacznie obowiązywać.
Główny Inspektorat Sanitarny nie wyklucza wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa związanych z 4. falą zachorowań na COVID-19. Osoby niezaszczepione mogą mieć problem, na przykład z wejściem do centrów handlowych, donosi nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
Główny inspektor sanitarny nie chce dzielić społeczeństwa, ale też nie wyklucza takich rozwiązań. Minister Saczka podkreślił, że w tej chwili jedynym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń koronawirusem i umożliwić powrót do normalności, są szczepienia.
Analizujemy nasze zachowania społeczne. Może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione, nie były narażane na ryzyko właśnie przez osoby, które nie są zaszczepione.
Dodał też, że szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 są bezpieczne i skuteczne również w starciu z innymi wariantami koronawirusa.
Za to we Francji nie trzeba było długo czekać na reakcję w związku z zapowiedzią prezydenta Macrona wprowadzenia nowych obostrzeń dla osób niezaszczepionych. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin blisko 1,5 miliona Francuzów zapisało się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Elektroniczny system rejestracji bije rekordy popularności, mówi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
Najbardziej popularne we Francji strony internetowe nazwie Doctolib, na których można się zapisywać na szczepienia przeciwko koronawirusowi, już wiele razy były zablokowane z powodu nagłego napływu chętnych. Przypomnijmy, że w orędziu do narodu prezydent Macron zapowiedział, iż tym pracownikom służby zdrowia i domu spokojnej starości, którzy nie przyjmą 2 dawek szczepionek do połowy września, grozić będzie zwolnienie z pracy. W ciągu najbliższych tygodni certyfikat covidowy zacznie być również wymagany przy wejściu m.in. do muzeów, kin, teatrów, parków, atrakcji, kawiarni, restauracji, galerii, handlowych, samolotów i pociągów. Ci ludzie, którzy się nie zaszczepią, będą musieli robić testy co 72 godziny.
Ale nie wszystkim Francuzom, jak łatwo się domyślić, podoba się pomysł prezydenta.
Właściciele barów, restauracji i galerii handlowych twierdzą, że w praktyce nie będzie możliwe sprawdzanie certyfikatu covidowego każdego klienta, bo byłoby to zbyt skomplikowane. Rozpoczęli w tej sprawie negocjacje z rządem. Przedstawiciele branży hotelowej obawiają się, że spadnie przez to liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Francji na wakacje.
Podobne obawy do Francuzów mogą mieć Grecy. Rząd w Atenach ogłosił właśnie, że przebywanie wewnątrz restauracji będzie możliwe jedynie dla tych, którzy zaszczepili się przeciwko COVID-19 lub w ciągu ostatnich 3 dni uzyskali negatywny wynik testu na koronawirusa. Za to w Londynie rząd potwierdza, wszystkie obostrzenia pandemiczne na terenie Anglii zostaną zniesione 19 lipca. Od tego czasu sytuacja epidemiologiczna zależeć będzie od indywidualnej odpowiedzialności Brytyjczyków.
Pojawiają się głosy krytyki oskarżające rząd o unikanie dalszej odpowiedzialności, ale jak podkreśla premier Boris Johnson, sukces programu szczepień pozwala na zupełne zniesienie obostrzeń. Od przyszłego poniedziałku mieszkańcy Anglii nie będą musieli przestrzegać dystansu społecznego, zniknie także obowiązek noszenia maseczek w środkach komunikacji miejskiej. Decyzję tę podjęto mimo rosnącego poziomu zakażeń, ponieważ nie przekłada się on proporcjonalnie na liczbę hospitalizacji. Pandemia nie zniknęła, ale ludzie nie umierają już po zakażeniu COVID-19 jak kiedyś. Od 19 lipca zniknie także konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny dla obywateli brytyjskich i rezydentów powracających na wyspy z kontynentalnej części Europy.
O sytuacji na wyspach informuje Bogdan Frimorgan. Z kolei włoski immunolog profesor Sergio Abriniani z doradzającego rządowi Komitetu Techniczno-Naukowego w wywiadzie dla dziennika La Repubblica powiedział, że przed końcem sierpnia dzienna liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem może wzrosnąć we Włoszech do 30 tysięcy, czyli tak jak jest teraz w Wielkiej Brytanii. Za tak gwałtowny wzrost zakażeń ma odpowiadać wariant Delta koronawirusa. Zdaniem włoskiego eksperta COVID-19 może być jak grypa. A gorączkowym ruchom jesienią w związku z 4. falą koronawirusa próbują zapobiec już dziś w Lublinie. Nie wiadomo, jakie jesienią będą zasady na przykład wpuszczania osób bezdomnych do noclegowni. Dlatego dziś i jutro podopieczni Bractwa Miłosierdzia imienia brata Alberta w Lublinie mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19. Wystarczy, że przyjdą na stołówkę dla ubogich bezdomnych. Tam oprócz posiłku czeka na nich możliwość przyjęcia szczepionki.
My teraz możemy gdybać, domyślać się, co będzie na jesieni i dlatego już teraz chcemy trochę wcześniej zapobiec, żeby nie było żadnego zaskoczenia. A może być tak, że możemy dostać wytyczne, że mamy przyjmować tylko osoby zaszczepione albo w pierwszej kolejności i dopiero jak zostaną wolne miejsca, to inne osoby. No, ciężko jest nam powiedzieć, co będzie w okresie jesienno-zimowym. Idzie 4. fala, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Chcemy się zabezpieczyć już wcześniej, póki jeszcze jest na to czas.
Pan się zaszczepił, tak?
Tak, ja się zaszczepiłem. Że przyjdę, mówię, czas mi zależy. Nic mi nie było.
No i najważniejsze, że człowiek zabezpieczony, nie? No,
niby tak.
Mówiła w rozmowie z naszym lubelskim reporterem Krzysztofem Kotem Monika Zielińska, prezes Bractwa imienia brata Alberta w Lublinie. Nie poprzemy ustawy medialnej w obecnym kształcie, deklaruje w rozmowie w samo południe w RMF FM wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina Marcin Ociepa. Jego ugrupowanie proponuje poprawkę do projektu. Obecnie pomysł posłów PiS zakłada, że jedynie media, których właścicielem jest podmiot z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą otrzymać koncesję na nadawanie w Polsce. Porozumienie chce z kolei, żeby do tego grona dołączyły też kraje z obszaru OECD.
Szczerze mówiąc, panie redaktorze, ja podchodzę z dużym dystansem do tego tematu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tę ustawę głosować w takim kształcie. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo wstępny projekt. I teraz odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym pierwszym celu, czyli ograniczeniu udziału krajów autorytarnych w naszym rynku medialnym, no to ta poprawka tą intencję konsumuje. Natomiast w żadnym wypadku, i także Prawo i Sprawiedliwość to deklaruje, ta ustawa nie uderza, nie ma uderzać i nie uderza w jedną stację telewizyjną. No to jest trochę nadużycie. No proszę pamiętać, że Zjednoczona Prawica wygrywała z TVN-em.
Jeśli poprawki by nie było, to ja nie chcę rozmawiać o TVN-ie, chciałbym rozmawiać o
wybory w 2015, 18, 19 i 20. Także naprawdę to nie jest tak, że trzeba jakieś stacje likwidować, żeby wygrywać wybory.
Dobrze, no jeżeli wasza poprawka nie zostanie przyjęta, no to jeżeli, w co pan wątpi, jeżeli ustawa by się pojawiła i była głosowana w takim kształcie, to rozumiem, że wy za nią nie zagłosujecie.
Nie, no w tym kształcie na pewno Porozumienie tej ustawy nie poprze.
Wbrew deklaracjom, w tym tygodniu nie będzie spotkania spotkania przedstawicieli Porozumienia z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie to miało dotyczyć podatkowych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu. A to oznacza, że odkładany po raz kolejny finał koalicyjnych negocjacji nie nastąpi również w najbliższych dniach. Roch Kowalski wie, dlaczego do tego spotkania nie dojdzie.
Według oficjalnych zapewnień na przeszkodzie stanęły kalendarze, ale tak naprawdę odkładanie rozmowy jest elementem negocjacji. Porozumienie nie chce się zgodzić na propozycje, które według partii miałyby uderzać w klasę średnią. Brak tego spotkania mocno komplikuje rządowe plany, które jeszcze wczoraj, w nadziei na wypracowanie konsensusu, rysował rzecznik rządu Piotr Müller.
Po tych konsultacjach, tych dyskusjach, które zakończą się w tym tygodniu, przedstawimy kompleksowy program w tym zakresie.
Rozmów nie będzie, więc kompleksowego programu też na razie nie zobaczymy. Rządowi zależy na czasie, bo premier w czerwcu zobowiązał się, że najważniejsze propozycje z Polskiego Ładu zostaną zaakceptowane w ciągu 100 dni.
Kiedy mówimy o systemie podatkowym, nie powinniśmy ulegać presji czasu. Przekonywał z kolei Pawła Balinowskiego Marcin Ociepa, pytany o to, kiedy pierwsze propozycje z Polskiego Ładu zostaną zaakceptowane.
Na pewno najważniejszym deadline'em, jeśli mówimy o podatkach, jest w jesień. Po to, żeby to prawo weszło w życie przed styczniem przyszłego roku.
Czyli
oczywiście możliwe jest, tak, i to jest jeden z elementów, bym powiedział, rozmów, żeby wprowadzać dłuższe vacatio legis, żeby niektóre rozwiązania później wchodziły w życie, ale dlatego, żeby przedsiębiorcy zdążyli się do nich przystosować.
Wiceminister Obrony Narodowej twierdzi też, że 95% rozwiązań Polskiego Ładu odpowiada Porozumieniu i przyznaje, że do ustalenia zostaje pozostałych 5%.
Oczywiście są pewne kwestie, które dotyczą przede wszystkim jednoosobowej działalności gospodarczej, przede wszystkim tej działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw i samorządów, bo przecież kwota wyższa kwota wolna od podatku to jest uszczerbek na finansach samorządów, więc my się o nich upominamy, ale tu mamy absolutnie taką wspólnotę poglądów z Prawem i Sprawiedliwością.
No, czyli to kwestia do grania szczegółów.
Wierzę, że tak, bo na samym końcu chcemy, żeby ten projekt był projektem takim cywilizacyjnym.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał dziś wniosek premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, która została zapisana w traktatach. Trybunał ma ocenić, czy przepisy traktatu są zgodne z polską konstytucją.
Jak dotąd wszyscy są zgodni i nie pojawił się nawet jeden głos kwestionujący słuszność wniosku premiera przedstawionego przez szefa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Sztuckiego.
To nie konstytucja ma być w pierwszej kolejności wykładana w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, ale w pierwszej kolejności prawo Unii Europejskiej ma być wykładane w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej.
I niemal dokładnie to samo mówiła przed Trybunałem chwilę później przedstawiająca stanowisko prezydenta Anna Surówka-Pasek.
Sama Konstytucja przesądza swoje miejsce w hierarchii źródeł prawa, a także narzuca w pewien sposób to, by wszystkie inne źródła, które są i obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, były z Konstytucją zgodne.
Nie inaczej też ocenił wniosek premiera oficjalny przedstawiciel Sejmu poseł Mularczyk.
Sejm w prezentowanym stanowisku zasadniczo podziela wątpliwości konstytucyjne wnioskodawcy.
I oczywiście bardzo podobnie niezgodność unijnego prawa z konstytucją ocenia przedstawiciel prokuratora generalnego.
Relacjonował Tomasz Skory. Głos odmienny od tych, które przed chwilą usłyszeliśmy, pojawił się i był to głos Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Co dokładnie powiedział rzecznik, o tym Roch Kowalski.
Rzecznik wskazywał przede wszystkim, że Trybunał w ogóle nie powinien zajmować się sprawą, bo jego zdaniem zarysowany przez premiera konflikt między prawem unijnym a krajowym jest fałszywy i w rzeczywistości nie istnieje. Polska zdawała sobie sprawę z zasad panujących we wspólnocie, kiedy do niej przystępowała. Powód wniosku premiera musi być więc inny, przekonywał Bodnar.
To będzie wtedy wygodny argument, żeby mówić, że już nie będziemy respektowali wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo nam w tym przeszkadza nasz porządek konstytucyjny.
Według rzecznika nieprawidłowy jest też skład orzekający, bo sprawę bada zaledwie 5 sędziów.
Teraz jak patrzę na te puste fotele, to się zastanawiam, dlaczego nie siedzą tutaj sędziowie. Dlatego podkreślam, że ten mój wniosek nie był tylko i wyłącznie wnioskiem proceduralnym, tylko był stanowiskiem odnoszącym się do powagi materii.
Bodnar wnioskował, by sprawę rozpatrywał pełen skład. Prośba została jednak odrzucona.
Po kilku godzinach prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ogłosiła przerwę w rozprawie do 15 lipca. Wtedy na sali nie będzie już Adama Bodnara.
Za dwa dni, kiedy Trybunał powróci do orzekania, obecny rzecznik będzie kończył swoją kadencję. Dziś podczas rozprawy ze strony Arkadiusza Mularczyka z PiSu usłyszał zarzut o prezentowanie stanowiska politycznego, a nie prawniczego.
To czy to pierwszy i ostatni raz? Myślę, że jakoś niespecjalnie mnie te słowa poruszają.
Konsekwencją przychylenia się Trybunału do wniosku premiera byłaby możliwość ignorowania orzeczeń unijnego Trybunału, który właśnie w czwartek ma wydać decyzję w sprawie polskiego systemu dyscyplinowania sędziów.
Czekamy też na to rozstrzygnięcie, ale te dwa postępowania toczą się zupełnie niezależnie.
Komentował Marek Ast z PiSu. Jutro sędziowie będą badać drugą podobną sprawę, tyle że z wniosku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, którą według prokuratury miał kierować Sławomir Nowak. Oskarżony został Dariusz Z., były szef jednostki GROM. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. udział w grupie przestępczej i żądanie wielomilionowych łapówek. A informacje w tej sprawie zbierał Grzegorz Kwolek.
Były szef GROM miał domagać się wielomilionowych łapówek od firm, które starały się o kontrakty na remonty dróg na Ukrainie. W zamian za poparcie i starań przez ówczesnego szefa Ukraftodoru firmy miały opłacać fikcyjne usługi doradcze spółki, którą Dariusz Z. razem z Nowakiem założył na Cyprze. Były szef GROM miał też prać brudne pieniądze. Prokuratura informuje, że Dariusz Z. przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie.
Gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalają właśnie stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata i wysyłają swoje propozycje do Wód Polskich. Te analizują, czy owe propozycje są racjonalne i jaki jest rzeczywisty koszt dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Do tej pory wpłynęło ponad 2,5 tysiąca wniosków. Czego dokładnie dotyczą, wie Magdalena Greinert i uprzedzam, nie są to dobre wieści.
Prawie wszystkie, bo aż 94% podwyżek. I to nie małych, bo są gminy, które wnioskowały o podwyższenie cen nawet o 100%, albo o kilkadziesiąt, chociaż znalazło się niewiele, ale jednak gmin czy przedsiębiorstw, które o podwyżki nie wnioskowały.
Tylko nieznaczny procent, dokładnie 81 wniosków, to są wnioski, które przedsiębiorstwa przedłożyły i zaproponowały utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie i 64 wnioski, w których przedsiębiorstwa zaproponowały obniżkę cen. Także widzimy, że ponad 94% wniosków to są wnioski o wzrost cen za wodę i ścieki.
Mówi Paweł Rusiecki z Wód Polskich.
Zdrożeje też odprowadzenie ścieków, średnio o 7%.
To nieuniknione, bo rośnie inflacja, koszty stałe, koszty utylizacji osadów ściekowych, tak to się nazywa, i opłaty za energię, więc ceny będą rosły. To i tak mniej niż wynikało z wniosków, gdzie ceny miały być wyższe średnio o 20%. Co ciekawe, sytuacja wygląda najgorzej w dużych miastach. W przeciwieństwie do mniejszych, właśnie w większych aglomeracjach powinno być taniej, bo koszty są rozłożone na zdecydowanie większą liczbę odbiorców, tłumaczy Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.
Jeżeli mówimy w obrębie takich miast wojewódzkich jak Lublin, Łódź, Olsztyn, Biała Podlaska o stawkach idących powyżej 15-20, a w przypadku Łodzi 40%, no to proszę mi wybaczyć, tutaj już jest sytuacja bardzo podejrzana, w niektórych przypadkach nawet patologiczna i do takich sytuacji doprowadzić nie możemy, tym bardziej, że to się wiąże między innymi już za naszych analiz wynika bardzo często z wyciąganiem środków z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.
A na drugim biegunie jest gmina Chełm. Tu samorząd wnioskuje o obniżkę cen wody dla mieszkańców.
Rada Unii Europejskiej otwiera drogę do pierwszych wypłat pieniędzy na odbudowę po pandemii. Pieniądze pochodzą z funduszu wynoszącego w sumie 750 miliardów euro. Na razie trafią do 12 krajów, których plany odbudowy zostały zaakceptowane przez Brukselę.
Wśród tych krajów są m.in. Francja, Niemcy i Włochy, a także mniejsze kraje jak Belgia, Luksemburg czy Słowacja. Teraz kraje te będą mogły podpisać z Komisją Europejską dwustronne umowy o dotacje i pożyczki, umożliwiające prefinansowanie nawet w skali 13% całej sumy. Komisja zapewnia, że pierwsze środki będą jeszcze wypłacone w drugiej połowie tego miesiąca. Przypomnę, że główne priorytety reform i inwestycji to transformacja klimatyczna i cyfrowa. Polski Krajowy Plan Odbudowy nie jest jeszcze zatwierdzony ani przez Komisję, ani tym bardziej przez Radę Unii.
Ma 500 lat i obchodzi dziś swoje urodziny. Kto taki? Najsłynniejszy polski dzwon, Zygmunt. Po raz pierwszy zabrzmiał równo pół tysiąca lat temu. Dokładnie 13 lipca 1521 roku na wieży Zamku Królewskiego na Wawelu dzwonnicy rozkołysali 13-tonowy dzwon Zygmunt. Zygmunt towarzyszy Polakom w najważniejszych chwilach, jak na przykład po katastrofie smoleńskiej czy kanonizacji Jana Pawła II. I choć dzwon nie jest dziś największym, to Zygmunt i tak jest królem.
Dzisiaj są dzwony większe, ale dwie rzeczy, które nie są w stanie pobić Zygmunta. Po pierwsze ton. Wspaniały ton, fis w oktawie wielkiej plus alikwoty, czyli poboczne tony, które dają wspaniały akord i to jest muzyka. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no trzeba pamiętać, że ten dzwon jako taki ma za zadanie jednoczyć nas Polaków. On przywołuje nie tylko na mszę świętą, ale jest również wyrazem tej, tak jak wspomniałem, politycznej potęgi. I to, no, do dnia dzisiejszego ten dzwon w tej, że tak powiem, swojej funkcji nic nie stracił na znaczeniu.
Proszę jeszcze powiedzieć, ile ten dzwon waży i czy on jest zupełnie oryginalny, czy są tam jakieś elementy, które zostały dodane później?
Dzwon jest rzeczywiście, jak na tamte czasy, ogromny. Bo waży ponad 10 ton, a razem z całym oprzyrządowaniem to jest prawie 12 ton, 600 chyba. Więc to jest jednak potężna maszyna. No, jego wysokość to jest, prawda, prawie tam 3,5 metra, chyba już dokładnie nie pamiętam, ale tu nie chodzi o wymiary, tu chodzi o jego masę. Ten dzwon jest całkowicie oryginalny. On absolutnie... Nic mu się nie stało, nigdy nie pękł, jak bywało, że tak powiem, w innych miastach europejskich, gdzie trzeba było dzwony naprawiać. Natomiast rzeczywiście wysłał wymianę serce. Serce jego pękło w 2000 roku, no ale to jest rzecz naturalna.
A o potędze historii Zygmunta rozmawiał z jego dzwonnikiem Marcinem Biborskim nasz reporter Marek Wiosło. Dziś nie tylko Zygmunt obchodzi swoje święto, ma je także frytka. Tak, zwykła frytka z ziemniaka. Jej żywot jest nieco krótszy, co prawda, niż Zygmunta. Została wynaleziona w XVIII wieku w belgijskim mieście Dinau. Tamtejsi mieszkańcy łowili w rzece Moza małe rybki i smażyli je w głębokim tłuszczu, a zimą, gdy rzeka zamarzała, kroili ziemniaki w kształcie rybek, które następnie smażyli. No i tak właśnie powstały frytki. Wybierzmy się więc w podróż do ich ojczyzny i odwiedźmy najsłynniejsze brukselskie frytkowe przybytki na placach Flage i Jourdan. W Belgii podstawą frytek jest dobry sos.
Mamy 19 różnych sosów, oczywiście majonez, sos tatarski, czyli majonez z posiekaną cebulką i przyprawami. Także mamy trochę pikantniejszy sos andaluzyjski. To najczęściej sprzedawane i tradycyjne. Nie ma sekretów produkcji frytek, trzeba mieć ziemniaki o jakości bez zarzutu i dobry tłuszcz wołowy, który trzeba wymieniać codziennie.
Ot i cały sukces frytek dania prostego, acz przyznajmy uczciwie kalorycznego. Dlatego nasz lubelski reporter Tomasz Kot, miłośnik zdrowego odżywiania, poszukał sposobów na odtłuszczenie frytek.
Na przykład z batatów można zrobić frytki.
I co, i rozumiem, że wtedy już nie na tłuszczu, tylko gdzieś do piekarnika.
W piekarniku, tak, już wtedy w piekarniku.
A czym można by ziemniaka zastąpić we frytkach?
No dużo osób na pewno zastępuje sobie innymi jakimiś warzywami.
No właśnie, no czym na przykład? Alternatywa taka teoretycznie zdrowsza.
Znaczy, no da się upiec na pewno marchewki, właśnie pietruszki i inne tego typu te korzenne, tak? Takie warzywa.
Z ziołami prowansalskimi czy z czymś.
Ale to już będzie tylko wyrób frytkopodobny chyba, nie?
No tak to nazwijmy właśnie. Frytkopodobny.
I na sam koniec najlepsza informacja dnia. Panda wielka nie jest już zagrożonym gatunkiem. Chińczycy ogłosili, że populacja pandy wielkiej osiągnęła liczebność 1800 osobników i można skreślić te sympatyczne niedźwiedzie z listy gatunków zagrożonych. Oczywiście pandy nadal znajdują się pod ścisłą ochroną, jednak ich populacja stabilnie rośnie. Jak się okazuje, kluczowe dla ochrony tego gatunku okazało się odtworzenie i ochrona lasów bambusowych. No to ponieważ lepszych informacji od tej sprzed chwili dla Państwa już nie mam, to kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia. Słyszymy się jutro, a za dziś oczywiście dziękuję. Jonasz Jasnorzewski. Do usłyszenia.